Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ale serdecznie pozdrawiamy tych, którzy wakacje rozpoczynają, którzy przyjechali do naszego pięknego regionu. Są nad morzem czy nad jeziorami, wypoczywają. Cieszymy się także, że słuchacie Radia Szczecin. No i witamy naszych starych, wypróbowanych, stałych, może to bardziej dyplomatycznie powiedzieć, stałych słuchaczy. Dziękujemy za obecność, dziękujemy za wszystkie maile i telefony. Dzisiejszy program zrealizuje Krzysztof Kowalski. Sławek Orlik odbierze telefony, jeszcze go nie widzę i nie słyszę, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony do nas 510-37-36, to jest do studia, i 510-37-32, to czujny, czynny całą dobę. Mail czas reakcji radioszczecin.pl. Przypominamy Państwu i już od razu dziękujemy za wszystkie wpłaty na Się Pomaga ukośnik Adam Orlik. Adaś Orlik to syn naszego Sławka Orlika. Choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ma niespełna 3 latka i ratunkiem dla chłopaka jest eksperymentalna terapia w Stanach Zjednoczonych. Mamy ponad 1 000 000 zł, potrzeba 15 milionów. Zbieramy. Dziękujemy za wszystko i dziękujemy też panu Rafałowi Ziembickiemu za pozdrowienia dla redakcji, ale także za to, co dopisał dalej. Dużo zdrowia dla Adasia Orlika. Walcz, mały rycerzu. O tak, walcz, mały rycerzu. Trzymamy za ciebie kciuki i dziękujemy za wszystkie wpłaty. Nowo przyjezdnym naszym słuchaczom polecamy Się Pomaga. Adam Orlik. Warto wspomóc zbiórkę ku radości i rodziców, i całej rodziny Adasia Orlika. 7 po 12, Sławek już zasiadł, a my teraz zaczniemy od podziękowań, bo pomimo, że jest to audycja, która wskazuje na absurdy, kłopoty dnia codziennego, pomaga słuchaczom rozwiązać różne trudne kwestie, to także karmi się takimi pozytywnymi informacjami.
No ja bym bardzo chciał podziękować policji za szybką reakcję w sobotę o 5 do 6 rano. Wychodziłem z działek na Wyspie Grodzkiej. No i zobaczyłem, że jeden chłopak rozwala wszystko tam. Na moje uwagi w ogóle nie reagował. Idąc przez most jeszcze wrzucił do Duńczycy kubek plastikowy i jeszcze coś tam. Także zwróciłem mu kolejny raz uwagę, oczywiście zero reakcji. Zadzwoniłem na 112. Policja przyjechała momentalnie i zatrzymała tego wandala i śmieciarza. I mam nadzieję, że go srodze ukarała, bo dosyć tego. Przychodzisz tam, pobaw się i wróć kulturalnie i zostaw to wszystko w porządku, a nie ty jeszcze utrudniasz życie innym i śmiecisz. Także bardzo dziękuję policji za szybką reakcję.
Dziękujemy również, cieszymy się i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie, że ta reakcja będzie zawsze szybka. I teraz to, co w naszym programie dzisiaj. Siadło dolne, marina zapełniona łodziami, no i przyjezdni nie mają gdzie zaparkować swojego sprzętu pływającego, czy to motorowo-żaglowego, czy też motorowego. No i czy kołbaskowo, czy gmina ma pomysł na rozwiązanie tej sytuacji? Rozmowa już za kilka minut na ten temat. Potem będzie także nadwodny temat, jakże aktualny, szczególnie latem, gdy chcemy dojść na brzeg jakiegoś zbiornika wodnego. Grodzenie dostępu do wody wydaje się, że zwykle jest niezgodne z prawem, bo większość zbiorników należy do państwa, które jest reprezentowane przez chociażby władze powiatowe. No a okazuje się jednak, że sporo tego grodzenia zbiorników wodnych i dojścia do zbiorników występuje i czy rzeczywiście zawsze jest nielegalne. O tym będziemy rozmawiali z prawnikiem, a potem o zmianach w komunikacji na Pomorzanach i nie tylko, bo przypomnijmy, na Pomorzanach ruszył remont Alei Powstańców Wielkopolskich. Pętla tramwajowa Pomorzany została wyłączona z użytku. Od dziś na liniach między centrum a placem Szyrockiego kursują tramwaje dwukierunkowe. Będzie także o tym, że szyny wyskoczyły, bo poczuły wakacyjną temperaturę, wyskoczyły z jezdni na Wyszyńskiego. Kiedy unikniemy takich zjawisk, czy tylko wtedy, kiedy będzie niższa temperatura, a może jednak warto by było zrobić coś więcej, bo upały na pewno będą. I to nie wszystkie i tak tematy dotyczące tramwajów w Szczecinie. szczecińskich przebudów, chociażby ulicy Sozabowskiego. Tam jedziemy nowymi nitkami po jednej w każdą stronę, bo tam jest jeszcze plac budowy. Tematów nie brakuje, to zaczynamy. Teraz rozkłady jazdy znikają w okolicach Stawu Brodowskiego.
Dzień dobry. Chciałam poprosić, jeżeli będzie przedstawiciel MZK, może rzecznik. Mamy taki problem na przystanku Staw Brodowski, gdzie autobusy skąd jadą w stronę Polic, że chyba od miesiąca wisi przepiękna tablica, cudonówka, z szybą, z zameczkiem, ze wszystkim. Nie wiem, co się stało, czy to złodziej ukradł. Najpierw zniknął, były te autobusy, to jest 6 linii chyba, najpierw albo 8. Najpierw zniknął rozkład jazdy dla 57, no to my już tam się, jak się nauczył na pamięć tego rozkładu i jakoś dawał sobie radę. Mnóstwo jest tu linii, więc warto by było, żeby coś tu wisiało. A teraz chyba od miesiąca nie ma rozkładu dla żadnego z autobusów. Ja rozumiem, że telefony, że internet. Po pierwsze, nie zawsze ma się telefon przy sobie. Nie zawsze ma się w nim internet. Czasami ma się takie malutkie, tylko do dzwonienia i do pisania SMS-ów. Poza tym stąd jeżdżą starsi ludzie również i niekoniecznie śmigają po internecie. No moim zdaniem po coś jest ta tablica. Także prosimy bardzo MZK, może już wystarczy, może po miesiącu. Bardzo prosimy, żeby zawiesić te rozkłady jazdy. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, interweniujemy w tej sprawie w Zarządzie Dróg Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że odpowiedź będzie jak najszybsza. Swoją drogą do rzecznika Zarządu Dróg zebrało się trochę pytań i problemów i taka rozmowa z rzecznikiem jutro bądź pojutrze na antenie Czasu Reakcji będzie. A teraz ponawiamy apel za poduszczeniem naszego słuchacza dotyczący nie zostawiania dzieci i psów w pojazdach. Witam redakcję i bardzo dziękuję za wasze apele, żeby nie zostawiać choćby na chwilę dzieci, piesków w samochodach. I tu ja dodam, że teraz mamy nieco chłodniej, ale jeżeli świeci słońce, jeżeli jest zamknięty samochód, no to temperatura rośnie tam błyskawicznie. A nasz słuchacz pisze tak: nie dalej jak kilka dni temu wystawa psów w Gryfinie, piękny Hyundai na parkingu, okna uchylone na 1 cm, wewnątrz dwa pieski, buldog francuski w klatce ledwo zipał i obok jakiś mały pies. Gdy głośno prowadzący wystawę powiedział przez megafony, że psy w samochodzie, że wybijamy szybę, nagle biegnie pani do samochodu, mimo pięknej sukni i klapeczek, bardzo szybko. Jak się potem okazało, miała specjalny wózek dla psiaków, ale co tam, zostawiła psy w samochodzie, bezmyślność była górą. Pozdrawiam, stały słuchacz, pan Marek. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i prosimy o wrażliwość na dzieci, na zwierzęta w samochodach. A teraz wrażliwość dotycząca tego, jak ustawiać obiekty, takie jak chociażby duże kontenery na odpady, żeby nikomu nie przeszkadzały.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Szczecina, Szczecin-Dąbia dokładnie, i chciałabym, żebyście może państwo zainteresowali się ulicą Oficerską, a ściśle mówiąc postawionym kontenerem na odpady, który nie tylko, że jest postawione rogiem do ulicy, to jeszcze postawione wśród ciągle zaparkowanych samochodów. Po dwóch stronach bardzo często parkują auta. Nie sposób tamtędy przejechać. Nagle przed maską wyrasta pieszy, nagle przed maską wyrasta inne auto, które też nie widzi osoby jadącej z naprzeciwka. Nie mówiąc o tym, że dwa samochody, i to osobówki, mają naprawdę ogromny problem, żeby się tam zmieścić, żeby się wyminąć, żeby chcąc skręcić w ulicę Oficerską, wjechać i nie blokować przejazdu na wprost w stronę Starego Kościoła. Może państwu uda się w jakiś sposób wyprostować tą sytuację i pewnie nie tylko ja będę państwu wdzięczna. Miłego dnia, do widzenia.
Miłego dnia, dziękujemy. Ciekawi jesteśmy bardzo, kto ustawił ten kontener. No i także zgłosimy tę sprawę Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. A teraz fabryka wody. W czwartek odwiedziliśmy fabrykę z rodziną. Kolejka do kasy. Zrozumiałem, że kolejka. Szybko nawet szło i to było miłe zaskoczenie, ale przy kasie to był szok, jak pani nas poinformowała, że w razie zgubienia opaski zapłacimy 400 zł. A ja pytam, jak otworzą moją szafkę, jeśli nie pamiętam numeru tej szafki, bo nigdzie nie zapisałem, ani nie wzięli jakichkolwiek danych do przypisania opaski. No, to ciekawa sprawa, ale myślę, że metody jakieś będą. Jak to mówiono dawniej, Cyryl jak Cyryl, ale te metody przy okazji następnej rozmowy z rzecznikiem fabryki elektryki i wody. Zapytamy, ciekawe, czy już były takie przypadki, że ktoś opaskę zgubił. Swoją drogą pan wskazuje, że brakuje możliwości regulacji tych opasek na nadgarstku i mogą się zsunąć, jeżeli ktoś jest szczuplejszy. Nie wiem, jakie opaski są w fabryce wody, w każdym razie w Floating Arenie, w naszym basenie robię to tak, że zakładam tę opaskę na nogę i z nogi na pewno się nie zsunie. I teraz wracamy na drogi. Ulica Struga, ciężarówki do 50 km na godzinę w mieście powinny jeździć, a tam jeżdżą o wiele więcej, ponad 70 na godzinę.
Tomasz ze Szczecina. Proszę spróbować przejechać ulicą Struga prędkością 50 na godzinę, taką, jaka jest maksymalna dla pojazdów ciężarowych. Wyprzedzanym non-stop przez tiry i oni tam nie jadą tyle, ile powinni. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dzisiaj naszym gościem, to już zmieniam temat, będzie przedstawiciel spółki Tramwaje Szczecińskie, ale tak jak zapowiadałem, w najbliższych wydaniach programu będzie także rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, bo takie na przykład pytanie mamy.
Mam pytanie do Państwa, bo zaczynacie mówić na temat ulicy Powstańców, a może powiecie, jak dojechać z dworca głównego z Owocowej. Podobno zlikwidowany autobus. Będzie czy jest już? Dziękuję.
Proszę śledzić komunikaty, także nasze serwisy informacyjne, no i też zaglądać na stronę Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A teraz z tego zgiełku miasta przenosimy się nad wodę, siadło dolne, płyniemy w stronę tego osiedla, tej wsi, widzimy tam nabrzeża, no i chcemy zacumować.
Dzień dobry, mam na imię Wojtek, dzwonię ze Świnoujścia. Ja przypłynąłem ze Świnoujścia właśnie do siadła dolnego. Pierwszy raz, bo często pływam do Niemiec też, siadło dolne jest całe zastawione łodziami przez cały rok tutaj tymi mieszkańcami, a tyle się mówiło o tym, że te keje właśnie są porobione i mają być dla turystów. Nie ma możliwości takiej, żeby stanąć, a szkoda.
Dziękujemy za tę informację. W piątek chcieliśmy na ten temat rozmawiać z wójtem Kołbaskowa, panią Małgorzatą Szwarc. Nie odbierała telefonu, ale sprawę udało się wyjaśnić i jest przedstawicielka. Pani wójt, z nami Beata Sypniewska, inspektor do spraw pozyskiwania funduszy unijnych i promocji gminy Kołbaskowo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy potwierdza pani inspektor rzeczywiście ten problem z możliwością zacumowania łodzi motorowych czy żaglowo-motorowych przy nabrzeżach tej nowej, pięknej od kilku lat mariny?
No tak, no to jest problem, który jest nam znany. Jest tak, że dużo jednostek jest tam zacumowanych, bywa, że stoją cały sezon i tak naprawdę do tej pory nie mieliśmy żadnych mocy, żeby ten problem rozwiązać, ponieważ to była inwestycja dofinansowana ze środków unijnych. Jest okres trwałości tej inwestycji i wtedy nie możemy pobierać opłat, nie możemy tak naprawdę za bardzo zmieniać tego projektu. Jednak ten okres ochrony już minął i dlatego zaczęliśmy pracę nad tym, by wprowadzić opłaty za cumowanie i parkowanie.
No właśnie, ja zapraszam naszych słuchaczy na zdjęcie na stronę Czasu Reakcji. Najpierw Radio Szczecin, zakładka audycje, Czas Reakcji. Widać, że rzeczywiście tych jednostek cumuje dużo i trudno znaleźć miejsce. Czy już jest to przygotowane na tyle, że wiemy, o jakich stawkach mówimy, jak to będzie zorganizowane i najważniejsze, od kiedy te opłaty wejdą w życie?
Nie chciałabym udzielać tutaj takich informacji, ponieważ to wszystko jest jeszcze na etapie pracy, ustaleń i rozmów. Natomiast jeżeli takie stawki zostaną wprowadzone, to w pierwszej kolejności dowiedzą się o tym nasi mieszkańcy, czyli źródłem będzie strona kołbaskowo.pl.
A to my wtedy zaczerpniemy z tego źródła i wtedy mamy nadzieję panią ponownie zaprosić. Ale jest jeszcze jedna dobra informacja, pani inspektor, że w Moczyłach powstanie, prawda, marina?
Tak, jesteśmy teraz na etapie przygotowywania też takiego miejsca w Moczyłach. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasza gmina będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, ale też, że rozładuje się trochę ruch w siadle. Zarówno ten pieszy, ten taki rekreacyjny, grillowy, jak i ruch na wodzie.
A z drugiej strony, a propos tego ruchu, czy ten ruch generuje przychody do państwa budżetu, czy raczej więcej jest wydatków? No bo turyści, wydawałoby się, jeżeli są, to są pieniądze, bo przecież w Siadle Dolnym mamy wypożyczalnię sprzętu pływającego, mamy, przynajmniej pamiętam, był tam jeden lokal gastronomiczny, może teraz jest więcej?
Jeżeli nawet ten ruch generuje środki, to generuje je na rzecz właśnie tych podmiotów prywatnych, które świadczą usługi w Siadle Dolnym na Nabrzeżu. Natomiast my jako gmina z tego tytułu nie mamy dochodów, mamy wyłącznie wydatki, ponieważ tak jak mówiłam, to był okres trwałości projektu i my nawet nie mogliśmy pobierać żadnych opłat z tytułu korzystania z nowo wybudowanego Nabrzeża w Siadle Dolnym.
Ale z jakichś podatków macie dochody?
Ale jakie podatki ma pan na myśli? No tak naprawdę
no, na przykład od nieruchomości
naszych mieszkańców. Mm-hmm. No tu nasi mieszkańcy nadal tam mieszkali przed Nabrzeżem, mieszkają teraz i będą mieszkać nawet jak Nabrzeże przestanie w jakiś sposób magicznie istnieć.
No tak, a w przypadku przystani wypożyczalni sprzętu, to te pieniądze idą do fiskusa, no, a nie do państwa. Dziękuję bardzo, pani inspektor. Pozdrawiamy i zapraszamy do Siadła Dolnego i czekamy na te rozwiązania.
Ale rozważnie. Zapraszamy rozważnie. Zapraszamy tak, by mieć na uwadze to, że tam mieszkają ludzie na co dzień, którzy również wracają po pracy, którzy również marzą o tym, by móc wyjść na swój ogród wieczorem, posłuchać szumu rzeki, a niekoniecznie imprez, które odbywają się tam czasami od świtu do zmierzchu. Także zapraszamy, ale rozważnie, świadomie i tak po ludzku.
Po ludzku, właśnie myśląc o innych. Pani Beata Sypniewska, inspektor do spraw pozyskiwania funduszy unijnych i promocji gminy Kołbaskowo. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrowienia i podziękowania także dla pani wójt Małgorzaty Szwarc. Zapraszamy do Siadła Dolnego, a za czas jakiś, no już nie w tym sezonie, na pewno będzie przystań w Moczyłach. To jest już kiedy płyniemy w górę Odry, miniemy drogę A6, no i za nią Moczyły i tam będzie kolejna przystań, kolejna marina. 12.22, czas reakcji. Zapraszam na stronę internetową audycji i tutaj są zdjęcia. Można także zobaczyć zdjęcie bramy, właśnie z Siadła Dolnego, brama, która zamyka nam dostęp do Odry. No i pytanie, czy to jest zgodne z prawem. O tym będziemy z gościem rozmawiać już za kilka minut, bo będziemy dyskutować na temat naszego prawa wodnego. Czy to prawo wodne jest skuteczne, czy jest egzekwowane? Jak to jest z grodzeniem tego dostępu do wody? Bo mamy także pytania od pana Łukasza a propos prywatnego osiedla. Chodzi o Victoria Apartments przy ulicy Przestrzennej. Tam jest taka dębska struga. No i tam właśnie woda jest ogrodzona na brzeże, aż do samej wody nie można przejść. Pytanie, czy to jest zgodne z prawem. Za chwilę na ten temat rozmowa, a teraz wróćmy do sprawy szczecińskiej energetyki cieplnej. Nasz słuchacz się skarżył, że zostało zmienione konto. On o tym wiedział, ale były jakieś problemy po stronie SEC-u, błąd urzędniczki i narosło bardzo duże zadłużenie. Co najmniej 5 miesięcy nie wiedział, że nie płaci za ciepłą wodę i ogrzewanie, a tu podobny przypadek.
Dzień dobry, to Adrian ze Szczecina. Ja w sprawie teraz tej audycji, to było z SEC-iem i odnośnie zmian kont bankowych i rachunków, że tutaj pani broniła tak zaciekle swojej firmy, że no, słuchacz powinien być czujny i tym podobne rzeczy. Ja chciałem zwrócić tylko uwagę, ja miałem podobną sytuację, tylko w inną stronę. Mi pobierano dwa razy te same rachunki przez 2 miesiące, mimo że jak zadzwoniłem, powiedzieli, że nie mają na to zgody, bo nie dopełniłem tej formalności i nie wysłałem im potwierdzenia takiego, że mogą mi to obciążać, to i tak dwukrotnie mi poszło konta pieniądze. Wysłałem w tej sprawie pismo i do banku, i do SEC-u. Od banku dostałem odpowiedź, że to ja powinienem tam niby odwołać też to i że SEC, bo cały czas się czułem niepewnie, z jak to mogło być możliwe, że skoro dzwonię do SEC-u i mówią mi, że nie mogą mi pobrać tych należności, ponieważ muszę zmienić konta, a nagle mi idą te środki dwukrotnie nawet, raz na stary rachunek, raz na nowy. Tak, zostało to rozwiązane, zwrócone mi zostały pieniądze, ale od SEC-u nadal nie dostałem żadnej odpowiedzi, dlaczego tak się zadziało, więc mam taką może sugestię, ta pani najpierw się dowie i sprawdzi wszystko, jak to u nich działa, a nie zrzuca i przerzuca winę na klientów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. 12.25 i teraz prawo wodne nam się kłania. Pan Łukasz, przeczytam teraz cały mail. Chciałbym zapytać, czy to legalne, aby w cudzysłowie prywatne osiedle odgradzało dostęp do jeziora Dąbie? Chodzi o Victoria Apartments przy ulicy Przestrzennej. Z tego co wiem, to według prawa dostęp do brzegu powinien być nieutrudniony, a jest bramka zamknięta na łańcuch. Prywatna plaża? Proszę o interwencję, a może wszystko jest legalnie i tak można. No i jeszcze jedno zdjęcie na naszej stronie, tak jak mówiłem, z Siadła Dolnego, tu taka brama, droga do Odry, no i na tej bramie napis teren prywatny, brama jest zamknięta. A przy naszym telefonie pan dr Jakub Schneider, adwokat, ekspert w zakresie prawa wodnego. Dzień dobry, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie mecenasie, jak to jest właśnie z takimi osiedlami? U nas coraz częściej pojawiają się osiedla, ale też domy letniskowe tutaj gdzieś blisko Odry, czy nad samą Odrą. No, czasem jakieś firmy. No i pojawia się płot do linii wody. A wydaje się, że nasze prawo wodne chroni prawo dostępu wszystkich do wód płynących i stojących, jeżeli są one w gestii publicznej, nie są prywatnymi. Czy to rzeczywiście takie proste?
Tak. Z jednej strony faktycznie tak jest, że co do zasady dostęp do publicznych powierzchniowych wód powinien być umożliwiony z uwagi na powszechne prawo korzystania z wód, które każdemu z nas przysługuje. Głównie chodzi tutaj o cele rekreacyjne, moglibyśmy powiedzieć bardzo ogólnie. Natomiast przepisy, które zakazują grodzenia nieruchomości przyległych do tych śródlądowych powierzchniowych wód publicznych funkcjonują no już od dawna, dlatego że w ustawie prawo wodne jeszcze z 2001 roku mieliśmy przepis, który wyraźnie zakazywał grodzenia takiego terenu. W dziś obowiązującej ustawie z 2017 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, również ustawa nazywa się prawo wodne, ten zakaz jest niemal takiej samej formie wyrażony i sformułowany jest w artykule 232 ustawy, gdzie wprost ustawodawca nam mówi, że zakazuje się grodzenie nieruchomości przyległych do właśnie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, każda nieruchomość i każda sytuacja może być nieco inna. Po pierwsze dlatego, że nie każda woda właśnie będzie tą śródlądową wodą powierzchniową, publiczną. Dlatego, że po pierwsze no, samo spojrzenie na wodę niewiele nam mówi na temat jej statusu prawnego. W przypadku akurat jeziora Dąbie nie ma problemu, bo jezioro Dąbie jest faktycznie publiczną śródlądową wodą powierzchniową, ba, ma dodatkowy jeszcze status jako droga wodna, podlega również zainteresowaniu nie tylko organu, którym są Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, które generalnie w Polsce za te publiczne śródlądowe wody powierzchniowe przede wszystkim odpowiada, ale również z uwagi na ten status drogi wodnej też będzie podlegało gestii tutaj urzędów żeglugi śródlądowej, a jeżeli mamy do czynienia z wodą morską, to również urzędu morskiego. Natomiast to po pierwsze, czyli status. Nie każda woda ten status będzie posiadała. Jeżeli to będzie woda stojąca, to najprawdopodobniej już takiego statusu mieć nie będzie, jeżeli będzie w rękach prywatnych. Natomiast drugi problem z tym przepisem jest taki, że ustawodawca nas odsyła do linii brzegu. Nie zawsze ta linia brzegu jest łatwa do ustalenia. Bardzo często to, gdzie ona przebiega i czy w ogóle przebiega, to dopiero wynikać może albo z map geodezyjnych, albo w ogóle będzie wymagało uregulowania. Interwencja słuchacza jest natomiast jak najbardziej słuszna i można by wskazać, że kiedy nie wiemy, a wydaje nam się, że no dzieje się źle, że jest no bezprawne działanie ze strony właściciela gruntu, które przylega do wody, warto się na pewno zwrócić z pytaniem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, najlepiej do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy akurat dzisiaj na temat właśnie tej interwencji słuchacza, ponieważ od dnia dzisiejszego obowiązują weszły w życie od 1 lipca nowe przepisy, które rozszerzają uprawnienia właśnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, ponieważ utworzona została tak zwana inspekcja wodna. Ma ona dodatkowe uprawnienia w zakresie kontroli, również takich kontroli interwencyjnych, o których właśnie teraz mówimy, czyli na przykład nielegalnego grodzenia wód. I dodatkowo wraz z wejściem w życie tych przepisów o inspekcji wodnej zaostrzone zostały również przepisy co do karania. Dlatego, że kiedy ktoś grodzi się do tej granicy wody, o której pan redaktor wspomniał, to nie tylko łamie prawo wodne, które zakazuje grodzenia, ale popełnia też wykroczenie. Dlatego, że ustawa prawo wodne w artykule 478 mówi, że kto dokonuje właśnie tego grodzenia, to podlega karze grzywny. Przy czym ta grzywna została właśnie dzisiaj podniesiona, z dniem dzisiejszym można powiedzieć, i wynosi od 1000 do 7500 zł. Nawet Wody Polskie mogą nałożyć taki mandat na tego, kto grodzi. Także została wzmocniona ta kompetencja organów do tego, żeby takie sytuacje ewentualnie zwalczać. No, z drugiej strony to grodzenie nie zawsze będzie nielegalne, bo tak jak powiedziałem, nie zawsze woda jest publiczna, po drugie nie zawsze linia brzegu przebiega tam, gdzie nam się wydaje. Dodatkowo są jeszcze sytuacje szczególne, i takie jak na przykład strefa ochronna ujęcia wody, która będzie ogrodzona i tam nie będziemy mogli swobodnie przebywać na tym terenie, czy na przykład ustanowienie obrębu ochronnego, który też może być ogrodzony z uwagi na specjalną ochronę, czy jakieś inne urządzenia wodne, które wymagają ograniczenia dostępu.
Czyli mamy wiele, panie mecenasie, osobnych przypadków odrębnych, ale tutaj trzeba zaryzykować. Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że tutaj linia brzegowa jest zapewne dobrze wyznaczona, ponieważ jest to droga wodna, ta dębska struga pomiędzy jeziorem Dąbie a Odrą. No
tak,
i
teren jest zainwestowany, ten brzegu, co by wskazywało na to, że geodezyjnie cała sytuacja jest uregulowana.
Także czyli pan radzi interwencję tutaj słuchaczowi właśnie w gospodarstwie Wody Polskie.
Tak, to jest, myślę, najwłaściwsze działanie i zawsze to lepiej skrócić sobie tą drogę, bo kiedy pójdziemy na policję albo do urzędu gminy, to i tak najprawdopodobniej zostaniemy odesłani właśnie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i tam zalecałbym się udać w pierwszej kolejności.
A druga sprawa podobna czy odmienna? Mamy siadło dolne, także Odra, no i taka brama, która odcina nam dostęp do wody. Do właśnie no, publicznej wody jak najbardziej, bo taką jest Odra. Czy to podobna sytuacja? Też warto by było zainterweniować i sprawdzić, czy tutaj jest wszystko w porządku, bo tu też raczej linia w brzegu jest też wyznaczona dobrze.
Myślę, że bardzo podobna sytuacja. Warto też tą interwencję podjąć, z tym, że samo to, że jest brama, niekoniecznie może oznaczać, że gdzieś tam przy brzegu nie da się przejść. Natomiast no, to by wskazywało na to, że faktycznie właściciel no, próbuje sobie z jednej strony chroni swoją własność, swoje nieruchomości, no ale musi pamiętać o tym, że od strony wody ten dostęp musi być zapewniony. Jeżeli tego przejścia nie ma, to może się liczyć z konsekwencjami właśnie ze strony Wód Polskich. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że że gmina, no, w zależności od tego jaka, czy to burmistrz, czy wójt, czy prezydent miasta, może dodatkowo wyznaczyć teren, nawet kiedy właściciel się nie zgadza, żeby był zapełniony stały dostęp do wody. No głównie ma to na celu zapewnienie dostępu właśnie no, służbom w celu utrzymania urządzeń żeglugowych, hydrotechnicznych i innych. Natomiast takie wyznaczenie dostępu przez prywatny grunt na siłę jest czynione za odszkodowaniem, co w pewien sposób no, wynagradza tą dolegliwość, że musimy kogoś wpuszczać. Natomiast w przypadku tej bramy może się to sprowadzać do tego, że klucz do kłódki będzie miała odpowiednia służba, która sobie tam do brzegu Odry będzie mogła na przykład dojechać i spuścić łódź na wodę albo w jakiś inny sposób tam operować. Natomiast ta brama też wskazywałaby na to, że ten powszechny dostęp do wód jest ograniczony, ale no, zawsze trzeba sprawdzić, czy może brzegiem gdzieś nie da się dojść. Jest jeszcze jedna sprawa. No, wody bardzo często podlegają jeszcze, stanowią obwody rybackie i użytkownik obwodu rybackiego, no, albo Polski Związek Wędkarski, albo inny użytkownik tygodnik użytkownik prywatny też może no, mieć swoją filozofię i swój pogląd na ten dostęp do wód. Z tym zawsze trzeba się liczyć, że on też może wprowadzać takie ograniczenia. Z drugiej strony mogą być też inni użytkownicy wód, na przykład no, do celów produkcji energii elektrycznej. Bardzo często całe zbiorniki zaporowe podlegają zarządowi jakiejś spółki energetycznej, bądź też mogą to być no, przedsiębiorcy, którzy mają opłacony, że tak powiem, kawałek i brzegu, i wody w ramach użytkowania gruntów właśnie tych Skarbu Państwa. No i jeżeli tam prowadzą działalność gospodarczą i płacą te opłaty, to również mogą mieć też zgodę na to, żeby część tego terenu wygrodzić, przez co ten nasz dostęp i to powszechne korzystanie z wód też może być utrudnione. Także tutaj tych sytuacji, tak jak wspomniał pan redaktor, jest wiele. Co ciekawe, ten problem trwa od lat. Był on przedmiotem interwencji poselskich, był on też przedmiotem interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast na chwilę obecną wszystko sprowadza się do tej kwestii no, mandatowej, żeby ewentualnie nam, obywatelom, ten powszechny dostęp do wód zapewnić.
Wierzy pan, że te zmiany, które teraz weszły, to pojawienie się tej inspekcji wodnej sprawi, że będzie lepiej właśnie z tym respektowaniem prawa dostępu
dobrą stronę
do wody?
Dlatego, że Wody Polskie te uprawnienia kontrolne miały, podobnie jak Inspekcja Ochrony Środowiska, natomiast no, na pewno z uwagi na to, że no, optyka się zmienia, czyli my musimy dbać coraz bardziej o te zasoby przyrodnicze, nie tylko z uwagi na presję ze strony człowieka, ale i na zmiany klimatyczne, które nam nie pomagają w osiągnięciu celu wyznaczonego wiele lat temu przez Unię Europejską, czyli dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych zresztą, no ten dobry stan zakreślony w ramowej dyrektywie wodnej nie udało nam się osiągnąć. Niestety stan wód w Polsce generalnie jest zły albo bardzo zły, dlatego te narzędzia no, są konieczne. Pytanie tylko, czy to nie jest za mało. Na pewno z jednej strony wzmocnienie tej pozycji służb kontrolujących, czyli Inspekcji Ochrony Środowiska, Straży Rybackiej i Społecznej i Państwowej Straży Rybackiej, jak i przede wszystkim właśnie Wód Polskich, no są potrzebne. Być może, że kolejne zmiany też będą konieczne w zakresie no, przede wszystkim zapewnienia współpracy przez te służby, dlatego że no, kryzys chociażby na Odrze ekologiczne pokazuje, że ta współpraca mogłaby być jeszcze lepsza. Natomiast no, inspekcja wodna została wprowadzona w ustawie, która no, ma służy tej rewitalizacji Odry. To w ramach tych działań legislacyjnych te przepisy zostały dołożone, więc no, można powiedzieć, że wyciągnięto wnioski i no, częściowo próbujemy przeciwdziałać mocniej tym zjawiskom niekorzystnym. A grodzenie no, jest jednym z takich zjawisk, no bo jeżeli nie mamy dostępu do wód, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tam się na brzegu dzieje.
Więc, no właśnie.
Odpowiadając na pana pytanie, jest to na pewno dobry kierunek, słuszny.
Dobry, słuszny i chyba wart podjęcia, dlatego że zgodzi się pan ze mną, bo przynajmniej w naszym regionie, w zachodniopomorskim, to grodzenie, nieudostępnianie dojścia do wody jest bardzo częste. Kto ma gdzieś tam działkę nad samą wodą, to stara się utrudnić ewentualnym przechodzącym wzdłuż brzegu to przejście właśnie.
Tak, on bardzo często wynika z niewiedzy, z braku świadomości, dlatego że no nawet czytając ogłoszenia o sprzedaży działek nad wodą, bardzo często mamy informację, że jest to działka z linią brzegową, że mamy możliwość tutaj swobodnego wypoczywania i korzystania z wody. Ludzie nie wiedzą tak naprawdę, mimo że, tak jak powiedziałem, te przepisy wiele lat obowiązują, no ale ta praktyka była inna. Mało jest, niska jest ta świadomość tego, że mogę mieć działkę na brzegu, ale sam styk brzegu z wodą nie zawsze będzie tylko i wyłącznie mój na własność. No i przede wszystkim, no, pewnie wymaga to jakiejś kampanii informacyjnej szerszej. Wody Polskie realizują różne kampanie informacyjne dotyczące czystości wód, konieczności dbania o te wody, nie wyrzucania do śmieci, do wody. No,
ale czekamy na kampanię taką prawno-legislacyjną, można ją tak określić, prawda? Z świadomości prawnej.
Nielegalnych pomostów, tego, że pomosty i różnego rodzaju slipy, mariny muszą być zalegalizowane. Wody Polskie prowadzą tą kampanię od dłuższego czasu. Prowadzą też organizacje społeczne zrzeszające miłośników żeglarstwa, tak, wędkarzy. Te podmioty wszystkie włączają się w tą kampanię coraz aktywniej, to widać. Natomiast być może trzeba tych działań więcej, tego uświadamiania, czyli być może nie od razu mandatu, ale takiej rozmowy i wyjaśnienia, jak to powinno od strony formalnej wyglądać, na pewno to nie zaszkodzi.
I temu też służyła nasza rozmowa, żeby nasi słuchacze wiedzieli więcej. Bardzo dziękuję, panie mecenasie, za rozmowę.
Dziękuję.
Pan doktor Jakub Schneider, adwokat, ekspert w zakresie prawa wodnego. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
12:39 to jest czas reakcji. No i teraz zmiany w komunikacji. Ruszył remont Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Pętla tramwajowa Pomorzany wyłączona z użytku. Od dziś na liniach między centrum a placem Szyrockiego kursują tramwaje dwukierunkowe. Trochę poczekamy do 2025 roku właśnie na zakończenie tych prac, a przy naszym telefonie pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak przebiegły te zmiany? Proszę powiedzieć, jak to pan ocenia? Był pan na miejscu?
No tak, bardzo duża operacja logistyczna, wyłączenie z ruchu kołowego odcinka między placem Szyrockiego a ulicą Milczańską. Oczywiście z zachowaniem dojazdu dla osób mieszkających czy prowadzących działalność na tym odcinku. Także tutaj to nie jest tak, że zamknięte są na głucho te wjazdy na ulicę Powstańców Wielkopolskich, ale jest tam już zmieniona organizacja ruchu. Ludzie, którzy, czy kierowcy wjeżdżający od strony placu Szyrockiego najpierw wjeżdżają na tą nitkę, nazwijmy to naturalną, ale później zaraz jest zjazd w lewo i jedziemy jakby pod prąd. Mówię tu o tych, którzy potrzebują dojechać do budynków znajdujących się na odcinku między placem Szyrockiego a ulicą Milczańską. Także tam są dojazdy zachowane, ale no, trzeba podkreślić, że nie ma już tej ciągłości między placem Szyrockiego a ulicą Milczańską. To znaczy kierowcy, którzy chcą na wprost jakby dostać się do Pomorzan, gdzieś w rejon pętli Pomorzany, no to niestety, ale muszą się kierować objazdem przez Mieszka i ulicę Milczańską.
A propos właśnie Pomorzan, dojazd do szpitala, posłuchajmy.
Dzień dobry, Mirosław ze Szczecina. Dzwonię z ulicy Starkiewicza, skrzyżowanie z Grudziącką. I to jest Starkiewicza prowadząca ten odcinek do Powstańców Wielkopolskich. W tej chwili jest zamknięta, bo są prace remontowe na Powstańców Wielkopolskich. Ale żadnego znaku na skrzyżowaniu Grudziącka-Starkiewicza nie ma. Ludzie wjeżdżają, stoją około 15 minut, a już ze 30 samochodów podjechało i zawracało, bo na początku ulicy na skrzyżowaniu z Grudziącką-Starkiewicza z Grudziącką nie ma żadnego znaku, że droga jest nieprzejezdna. A wystarczyłoby znak postawić, że droga bez przejazdu. A po drugie, hałda ziemi czy hałda jakiegoś gruzu jest wysypana na samym środku ulicy. O ile w dzień jeszcze to jest widoczne, ale w nocy ktoś się rozpędzi, po prostu wyrżnie w tą hałdę, będzie nieszczęście. Do szpitala jechałem 20 minut jakimiś drogami okrężnymi, które są całkowicie nieoznakowane. Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, dziękujemy. Czy możemy spodziewać się, panie Wojciechu, lepszego oznakowania tego miejsca?
No przede wszystkim w imieniu miasta przepraszam wszystkich za utrudnienia, które rzeczywiście dzisiaj będą na pewno najbardziej dotkliwe, ponieważ wszyscy będziemy się uczyć tej nowej organizacji ruchu. Natomiast co do jakby pełnego oznakowania, no, to jest bardzo duży obszar. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o długim odcinku Alei Powstańców Wielkopolskich i przyległych ulic. Nie można jakby w jednej sekundzie tej organizacji, to jest proces. To jest proces, który trwa kilka godzin. Zapowiadaliśmy, że o 9:00 to wyłączenie nastąpi. Faktycznie, no, jeśli chodzi o sam wjazd od placu Szyrockiego w stronę Powstańców, to się zdarzyło około godziny 11:00. Więc na pewno te pierwsze godziny są najtrudniejsze i pewnie zdarzały się jakieś usterki czy potknięcia, natomiast wiem, że osoby odpowiedzialne za wprowadzenie tej nowej organizacji ruchu cały dzień dzisiaj spędzą na obserwowaniu i na poprawianiu tego, co tam się dzisiaj dzieje, tak, aby no, jak najbardziej zoptymalizować i ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie w tych nowych warunkach.
No i jeszcze przypomnijmy, bo jeżeli chodzi o powstańców wielkopolskich, no to 2025 koniec tych robót, natomiast mamy także zbliżający się już koniec przebudowy ulicy Kolumba i Chmielewskiego. To ma się zakończyć w trzecim kwartale 2024 roku. I a propos powstańców wielkopolskich, nie, chyba jednak Kolumba, posłuchajmy.
Dzień dobry, z tej strony Robert. Spyrzyc, dzwonię, bo wiedziałem, że w Szczecinie jest remont ulicy Kolumba, zmiany od poniedziałku, ale to, co oznakowanie pokazuje, to jest jedna wielka porażka. Ludzie jeżdżą w koło, nie wiedzą, o co chodzi. Są znaki źle porozstawiane. Prosiłbym o poprawę tego, bo nie wiadomo, gdzie jest koniec objazdu, gdzie się zaczyna objazd. Są stare znaki i nowe.
Dzień dobry. Dokładnie chodzi o ulicę Budziszyńską i zjazd w ulicę Smolańską. Tam był wcześniej dwukierunkowy wjazd i zjazd i wyjazd z tej ulicy. W tej chwili została zastawiona możliwość wjazdu skrętów z ulicy Budziszyńskiej do ulicy Smolańskiej. I z ulicy Smolańskiej jest tylko skręt w prawą stronę. Tak na dobrą sprawę jeszcze wyjazd no, można sobie jakoś poradzić, natomiast nie można wjechać z ulicy Budziszyńskiej. Nie ma żadnej informacji dotyczącej zmiany ruchu. Tam mieszka ponad 1000 osób. Bardzo proszę o reakcję. Dziękuję.
Dziękujemy. Czyli tak jak pan, panie Wojciechu, powiedział, Wojciech Jachim, tramwaje szczecińskie, no można powiedzieć rozpoznanie bojem, to znaczy no, będą nanoszone zmiany, poprawki. Mam nadzieję, że wszystkie uwagi chętnie państwo przyjmujecie.
No naturalnie. Natomiast myślę, że no nie, trudno mi się odnieść do każdej ulicy w tej chwili, bo to tak jak mówię, jest rozległy teren. Chociaż oczywiście jestem w stanie takie informacje zdobyć i przekazać państwu po jakimś czasie. Natomiast myślę, że akurat jeśli chodzi o dojazd do ulicy Budziszyńskiej, do tych 1000 osób, no to być może jest to możliwe od innej strony. Po prostu nie jestem w stanie w tej chwili tego dokładnie wyjaśnić. Ale tak jak mówiłem, no wszyscy, którzy odpowiadają za wprowadzenie tej nowej organizacji ruchu, są na miejscu i reagują na bieżąco, więc te pierwsze godziny są najbardziej...
Tak jest i jeżeli widzimy tam...
I sporo osób jeździ na pamięć, no to też jest taka prawda. Natomiast na pewno no, jakby zasadą jest żelazną, że wszyscy, którzy znajdują się w obrębie tego remontowanego odcinka, mają mieć zapewniony dojazd i mają. Jestem pewien, że ten dojazd jest zapewniony.
I warto, panie Wojciechu, też zasygnalizować, jeżeli widzimy osoby w kamizelkach z jakimiś notatnikami i tak dalej, to warto do nich podejść tak dzisiaj i zgłosić pewne uwagi, pytania, bo to będą te osoby, które pewnie odpowiadają na 90% za tę organizację ruchu. A teraz inna lokalizacja, mianowicie Wawrzyniaka Bohaterów Warszawy. Tam już koniec z tramwajami dwukierunkowymi. No i proszę posłuchać.
Dzień dobry, Damian ze Szczecina z tej strony. Dzwonię, bo warto byłoby chyba ostrzec kierowców, albo może im przypomnieć, że zakończył się już remont w obrębie Adama Mickiewicza Wawrzyniaka i dzisiaj jadąc z ulicy Wawrzyniaka w Mickiewicza i dalej w Bohaterów Warszawy zauważyłem, że kierowcy niestety jadą tam na pamięć, czyli nie zwracają uwagi trochę na światła, a trochę na to, który pas zająć do skrętu w lewo, w prawo, a dodatkowo niebezpieczna sytuacja jest taka, że piesi przechodzą przez przejście dla pieszych na Bohaterów Warszawy po prostu na pamięć, nie patrząc na to, że mają czerwone. Do tej pory tam sygnalizacja przez dłuższy czas nie działała i przechodzili, no, kierowcy im ustępowali pierwszeństwa, ale w tej chwili trzeba już uważać. Także uważajcie na tym skrzyżowaniu Wawrzyniaka, Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, bo dzisiaj tam się dzieją cuda. Pozdrawiam.
Panie Łukaszu, dziękuję za ten sygnał. Nie jeździmy na pamięć, a teraz najpierw pan Michał, a potem drugi pan Łukasz. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry. Ja chciałem się do tego, co powiedział pan przedstawiciel tramwajów. od dawna dawna wiadomo, że jeżeli jest oznakowanie i przewodowa drogi, to najpierw się robi dobre, kompletne oznakowanie, a dopiero w tym momencie się zamyka drogi, a nie robi coś na odwrót, że zostawia się ludzi i żeby obserwowali, jak będzie wyglądał ruch po zamknięciu i włączaniu organizacji ruchu i dopiero robienie oznakowania do tego. No, to nie w tą stronę.
Nie po kolei. Dziękujemy bardzo, panie Michale. Pozdrawiamy. Co pan na to, panie Wojciechu, że to tak nie w tą stronę, że najpierw powinno być to dokładnie, precyzyjnie wszystko zrobione, zbudowane i dopiero wprowadzone?
No, z całą pewnością mówimy o jakimś idealnym rozwiązaniu, natomiast ze względu na skalę, ale też myślę, że na to, że jest to żywy organizm i tutaj rzeczywiście brane są pod uwagę różne poprawki, no to to oznakowanie docelowe, myślę, że trzeba się tego spodziewać. No dzisiaj mam nadzieję w najbliższych godzinach.
No to miejmy nadzieję, że tak będzie i pan Łukasz jest jeszcze z nami. Dzień dobry. Chyba w innej sprawie nieco.
Dzień dobry. Ja się chciałem spytać pana rzecznika od tramwajów szczecińskich, czy jest możliwość połączenia chyba najdłuższej linii tramwajowej, jaka jest w Szczecinie, czyli mam na myśli tutaj Turkusowa Głębokie. Po drodze jeszcze jest Arkonka, jest Głębokie. No wiadomo, do centrum można dojechać. Czy jest szansa, żeby jakiś jeden tramwaj właśnie łączył Turkusową z Głębokim bez żadnych przesiadek?
Panie Łukaszu, popieramy pana postulat i pytanie. Panie Wojciechu, są takie plany?
Znaczy technicznie to jest chyba możliwe, natomiast jest to złożony, znaczy odpowiedź na to pytanie jest złożona z kilku jakby zmiennych, to znaczy za organizację ruchu, za organizację przewozów odpowiada ZDITM, czyli tutaj jest kwestia, ile mamy środków na sfinansowanie danego połączenia, no i oczywiście musi się to jeszcze połączyć z możliwościami, jeśli chodzi o liczbę tramwajów motorniczych i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no to jest troszeczkę tak.
Tak, do tutaj zrobienia. Musi ileś elementów się spasować. No i oczywiście miasto stara się, aby te relacje czy połączenia były jak najwygodniejsze, jak najlepsze, no ale ta kołdra jest jednak, ma jakąś określony wymiar i po prostu jeżeli tu dołożymy, to gdzieś musielibyśmy, czyli na przykład wydłużamy linię, no to oczywiście musi być więcej tramwajów na tej linii, żeby ta częstotliwość się zgadzała. A to oznacza, że musielibyśmy, nie wiem, wycofać jakiegoś odcinka, więc to jest dosyć skomplikowany temat.
Ale ten postulat u nas się już pojawia od innych słuchaczy, więc warto się nad tym pochylić. I teraz kwestia zapowiedzi naszego kolejnego spotkania, mam nadzieję, panie Wojciechu. Mianowicie dotyczy to zwrotnicy ręcznie przestawianej na placu Rodła, jak tramwaj skręca z Wyzwolenia w stronę Matejki. Tamten motorniczy się zatrzymuje, blokuje ruch, więc umówimy się.
Wstępnie próbowałem się zorientować, bo już tak, ale generalnie na tej nowym przebudowanym skrzyżowaniu wszystkie zwrotnice są elektryczne.
No właśnie, może, ta jedna nie.
Może, tak, być może tam doszło do jakiejś usterki, ale żeby być pewnym, o czym rozmawiamy, to ja bym prosił jednak o taką mapkę z zaznaczeniem, o który skręt chodzi, bo mamy tutaj i plac Rodła i później jest skrzyżówka z Matejki, więc nie jestem pewien, czy myślimy o której to dokładnie zwrotnicy.
Od strony Niebuszewa, jedenastka skręcająca w lewo w stronę Matejki, od strony Niebuszewa jadąca, to jest ta zwrotnica.
Na placu Rodła.
Na placu Rodła, tak jest.
No tak,
na
tym to teraz już wiem.
Mamy jasne, to jesteśmy umówieni, panie rzeczniku.
Tak.
Bo jeszcze mamy krótką uwagę dotyczącą Sosabowskiego, tego nowo oddanego odcinka, tam po jednym pasie w każdą stronę, bo to jeszcze plac budowy, posłuchajmy.
Dzień dobry, Krzysztof. Przed chwilą jechałem tym nowym odcinkiem drogi prowadzącej od Łukasińskiego poprzez Sosabowskiego w stronę Bezrzecza. Odcinek jeszcze jest nieotwarty. A już w kilku miejscach się tworzą kałuże po prawej stronie. Woda nie odpływa, bo akurat jechałem, kiedy ten deszcz tak mocno padał. Dziękuję, to wszystko.
Są powody do niepokoju, czy powie pan, że to
nie,
plac budowy i że
znaczy, no, nie ma tam
woda
jeszcze,
spłynie?
No, tak, to jest plac budowy. Nie ma jeszcze warstwy ścieralnej, a więc te profile jeszcze nie działają. Może być tak, że studzienka jest wyżej niż ta docelowa, niż warstwa wierzchnia w tej chwili. No oczywiście ulewy potężne, ale przede wszystkim, tak jak mówię, no nie jest jeszcze to skończona droga, jest to plac budowy i tutaj no mogą być jeszcze pewne utrudnienia związane z prawidłowym odpływem tej wody.
I na zakończenie mamy minutę. Proszę powiedzieć, czy Zapominalskich przybywa w Szczecinie? Czy ludzie dużo przedmiotów zostawiają w tramwajach?
No właśnie, nie tak dawno zainteresowałem się tym tematem i okazało się, że no przede wszystkim to, co jest tutaj zaskakujące, to taki dosyć gwałtowny wzrost liczby rzeczy gubionych, zostawianych w tramwajach, w autobusach szczecińskich. Przed COVID-em było to około 200-300 rzeczy w ciągu roku, jeśli chodzi o ostateczne rozliczenie Biura Rzeczy Znalezionych, które przyjmuje te wszystkie...
A po COVID-zie?
A po COVID-zie, no, rok 2023 525, a w tym roku do połowy roku już mamy 350.
To jesteśmy coraz bardziej roztargnieni. A proszę powiedzieć, co z takich rzeczy najbardziej zaskakujących znaleziono na przykład w tramwaju?
No, oprócz takich banalnych portfeli, kluczy, dokumentów, komórek, bo to jest jakby najczęściej, no to ostatnio, powiedzmy, zdarzył się robot sprzątający, nawóz interwencyjny, nakładka na zęby, a ostatnio ktoś zostawił rower w tramwaju, więc rower, a ktoś jeszcze jakiś czas temu kule ortopedyczne.
Cud po prostu ozdrowiał. Dziękujemy bardzo.
Więc naprawdę jest tego... Ja myślę, że to jest związane jednak z tym, że te komórki, które teraz wszyscy noszą i oglądają bez przerwy, że one powodują, że tracimy koncentrację.
Wyłączają nam pamięć. Dziękuję bardzo.
Wyłączają nam pamięć.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. My także dziękujemy. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia jutro po godzinie 12.